coś, co dostrzegliśmy w tych organizacjach, to znaczy ich pożyteczną rolę dla społeczeństwa, a także możliwość realizacji dla wielu osób, nadal trwa.
1% przekazywany z naszych podatków może wesprzeć działalność wielu organizacji i fundacji. To od nas zależy, której organizacji pomożemy.
Takie najważniejsze rozwiązania, które wprowadza Polski Ład, to wzrost kwoty wolnej od podatku aż do 30 tysięcy złotych, wyższy próg podatkowy podniesiony z około 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Kolejna obniżka stawek ryczałtu, między innymi dla inżynierów, zawodów IT i lekarzy. Emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Fair play w zakresie składki zdrowotnej, pakietowy restart gospodarczy i podatkowe fair play wobec państwa.
Nowe zasady podatkowe są dość skomplikowane. Dziś wyjaśnimy niektóre z nich, ale wcześniej porozmawiamy o sytuacji stowarzyszeń i fundacji. Krzysztof Bałuk, dzień dobry.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Moim gościem jest Romuald Malinowski, prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W tym roku stowarzyszenia, z tego co wiem, będą miały trochę trudniej ze zbieraniem tej podstawowej składki 1%, tak?
Sądzę, że niewiele się zmienia, bo jednak obowiązuje dalej za ubiegły rok. Te przepisy z ubiegłego roku obowiązują, a więc będziemy rozliczać się na podobnych zasadach jak rok temu rozliczaliśmy się.
Gorzej będzie w 2023, tak?
Będą już po prostu kolejnych rozliczeń za 2022 rok. Czyli tam będą największe zmiany.
Czyli w 2023 może wystąpić problem, jeżeli chodzi o ten 1% dedykowany organizacjom pozarządowym, tak?
Chociaż Ministerstwo Finansów zapowiada, że będzie rozmawiać z organizacjami pozarządowymi, żeby nie było uszczupleń i żeby ten system był jak najsprawniejszy.
Wiele osób w ogóle nie zagląda do swojego PIT-u, tymczasem my możemy decydować o tym, gdzie ten 1% zostanie skierowany. Wystarczy wejść na swoją deklarację podatkową i tam decydować o tym, gdzie ten 1% naszego podatku będzie skierowany.
Ja powiem, że na przykładzie osób, które przychodzą do ZLOP-u, gdzie my pomagamy wypełniać PIT-y, a to jest kilkaset osób rocznie, to można powiedzieć, że ta wiedza jest różna. Dość duża grupa osób nawet nie wie, że można samemu wpłynąć na to w przypadku na przykład emerytów, rencistów, których imieniu ZUS rozlicza PIT-y, że możemy po prostu zgłosić do Urzędu Skarbowego, wypełnić PIT i tam zadeklarować, że chcemy w ten 1% wpłacić na określony cel, wybrać określoną organizację. I że jest taka możliwość, jest pewna niewiedza w tym zakresie.
Na co te pieniądze są głównie przeznaczane?
Przede wszystkim to pomoc osobom potrzebującym, będącym w dużej potrzebie, a więc jakieś schorowane dzieci, czyli osoby niepełnosprawne, ale dosyć poważne środki także są przeznaczane, często nawet więcej, na ochronę zwierząt. To mogę powiedzieć nawet na przykładzie naszego województwa, gdzie organizacje, które zajmują się ochroną zwierząt, na przykład ŻAR ze Świebodzina, zbierają większe kwoty niż na wsparcie osób potrzebujących. Ale te pieniądze przeznaczane są na różne cele. Cele te związane z realizacją potrzeb, powiedziałbym, danego środowiska.
Z roku na rok to są większe pieniądze, czy właściwie na tej samym poziomie wpływy odnotowują Państwo?
Ja jakbym powiedział na przykładzie naszym, to z roku na rok one rosną. Nie tak dynamicznie rosną, ale zawsze o kilka czy nawet kilkanaście procent jest więcej. My w tym roku zebraliśmy o 15 tysięcy więcej, około 300 tysięcy zebraliśmy za ubiegły rok.
Robicie jakąś kampanię promocyjną, tak żeby ludzie wiedzieli, mieli świadomość, że mogą pomagać otoczeniu swojemu, przekazując właśnie ten 1%.
To głównie w mediach społecznościowych informujemy o tym, o takiej możliwości i w tych rozmowach bezpośrednich zrzeszamy prawie 300 stowarzyszeń i te stowarzyszenia same zabiegają w swoich środowiskach o to, żeby ten 1% przekazywać na rzecz przede wszystkim tych stowarzyszeń.
Wiele stowarzyszeń, fundacji bez tych pieniędzy po prostu nie miałoby szansy istnieć, tak?
W większości tak. Muszę powiedzieć, że jest to poważny zastrzyk, aczkolwiek te pieniądze nie zawsze są wystarczające na realizację zadań, ale jest w poważnym stopniu dynamizują działania poszczególnych organizacji.
Teraz następuje rozliczenie podatku większości osób automatycznie, czyli nie musimy w ogóle zaglądać do swojego PIT-u, żeby Urząd Skarbowy nas rozliczył. To chyba jest też problem, bo skoro jest to automatyczne, to wiele osób po prostu nie zagląda tam nawet po to, żeby sprawdzić, czy jest taka możliwość i komu ewentualnie te pieniądze, ten 1% z naszego podatku przekazać.
Jeżeli ktoś zadeklarował w ubiegłym roku, że przekazuje określonej organizacji, to nie ma potrzeby zmiany, bo w tym roku również zostaną przekazane na ten sam cel. Ale ci, którzy nie zadeklarowali w ogóle, komu chcą przekazać 1%, to chcielibyśmy i zachęcamy do tego właśnie, żeby wypełnić PIT, który elektronicznie można wysłać do Urzędu Skarbowego, a to nie są skomplikowane teraz już, powiedziałbym, sprawy, bo dosyć łatwo wypełnia się już PIT, mamy pewne doświadczenia, ale ci, którzy nie wiedzą, to zachęcamy, żeby przyszli do nas, bo u nas na ulicy Zacisze 17 wypełniamy PIT-y w imieniu podatników, pomagamy im wypełniać i od razu elektronicznie przesyłamy do Urzędu Skarbowego.
Ale nie każda fundacja, nie każde stowarzyszenie może otrzymać tego rodzaju wsparcie, ponieważ musi to być status tej organizacji, tego stowarzyszenia, OPP tak zwany, czyli organizacji pożytku publicznego.
Tak, organizacje pożytku, my taki status mamy, ale organizacje, które nie mają takiego statusu, a są naszymi członkami, mogą zbierać jak gdyby za naszym pośrednictwem. Czyli podatnik wpisuje nasz KRS, a w celu szczegółowym wskazuje daną organizację. Daną organizację, na przykład organizacja Aport Żar, zajmująca się ochroną zwierząt, pomoc zwierzętom. I wówczas my te środki przeznaczamy dla tej organizacji.
Czyli wystarczy, żeby się do państwa zgłosić, czy być państwa członkiem i ewentualnie wtedy zawrzeć porozumienie tego typu, że osoby, które chciałyby wspomóc na przykład takie stowarzyszenie, czy taką fundację, która nie ma statusu organizacji pożytku publicznego i wskazać jako cel szczegółowy, że właśnie dedykują państwo te pieniądze właśnie tej organizacji, tak?
Tak, tak to robimy i zawsze co roku w październiku mamy informacje o przesłanych środkach. Urząd Skarbowy nam przekazuje na płycie. My podsumowujemy i te środki przeznaczamy zgodnie z intencją, zgodnie z tym, co ofiarodawca zapisał, na ten cel przekazujemy. Nie robimy żadnych odstępstw. Chcemy być w 100%, powiedziałbym tu, wiarygodni i przekazywać zgodnie z życzeniem danego podatnika.
Czy dużo jest takich sytuacji co roku?
W bieżącym roku, za ubiegły rok, ponad 150 organizacji uczestniczyło, ponad 150 celów było wskazanych i tak te pieniądze rozliczyliśmy na poszczególne cele i dla poszczególnych organizacji. I te pieniądze są wykorzystywane, były wykorzystywane do końca roku i są wykorzystywane w bieżącym roku przez te organizacje. Przy zachowaniu określonych procedur tam, niezbyt skomplikowana wniosek, niezbyt skomplikowane sprawozdanie, takie jednostronicowe, bo my musimy się rozliczać i składać sprawozdanie zarówno jako organizacja pożytku publicznego. Roczne takie robimy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nowelizacja tej ustawy weszła w życie 31 października 2021 roku. Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tak się nazywa ta instytucja. I jeżeli ktoś się nie zarejestruje do 31 stycznia tego roku, to może niestety ponieść konsekwencje finansowe. Jak czytam, kara nawet do 50 tysięcy złotych na każdą osobę, która podlega wpisowi. Proszę powiedzieć, na czym ta rejestracja polega? Czy to jest rzeczywiście skomplikowane, czy bardzo proste w rejestracji?
Muszę powiedzieć, że my organizujemy szkolenie na ten temat w czwartek o godzinie 15 w Zielonej Górze, ale już wiele organizacji, mam informację, że wiele organizacji zarejestrowało swoich członków zarządu, że nie jest zbyt skomplikowany system, aczkolwiek wiecie, jak ktoś nie jest oswojony z komputerem, i nie ma możliwości podpisania elektronicznie czy poprzez profil zaufania, no to są pewne kłopoty. Ale organizacja ma obowiązek, stowarzyszenie i fundacja, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma obowiązek zgłosić wszystkich członków zarządu do tego rejestru beneficjentów rzeczywistych, ale także nie tylko z zarządu, ale także innych organów, które są jak gdyby stanowiące w danej organizacji. Tu chodzi przede wszystkim o fundację, gdzie jeżeli Rada Fundacji jest organem stanowiącym, czyli na przykład zatwierdza statut, tak, decyduje o rozwiązaniu fundacji, to wtedy również do rejestru należy wprowadzić wszystkich członków danej Rady Fundacji. Wpisujemy osoby i także wpisujemy stowarzyszenie czy fundację w tym rejestrze.
Ważne jest to też, że każdy z tych członków fundacji czy członków zarządu stowarzyszeń musi złożyć podpis profilem zaufanym, tak? Pod tym dokumentem.
Ale nie. Podpis składają tylko ci, którzy zgodnie z pisem do KRS-u. Jeżeli w imieniu zarządu czy w imieniu organizacji na przykład tylko prezes może podpisywać, tak statut stanowi, to wtedy tylko prezes podpisuje i zgłasza wszystkich członków zarządu. Jeżeli z reguły występują takie sytuacje, że dwóch członków upoważnionych, wtedy tych dwóch członków podpisuje zgłoszenie, ale zgłasza wszystkich członków zarządu. Nie wszyscy, załóżmy, jeżeli zarząd jest pięcioosobowy, to nie muszą być podpisy tych pięciu osób, tylko osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia. Czyli albo prezes samodzielnie, albo prezes plus jakiś członek zarządu.
Czyli radzę zerknąć, bo podejrzewam, że nie wszyscy pamiętają nawet o tym, kto jest upoważniony w stowarzyszeniu. Radzę zerknąć do wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, bo tam wszystko jest napisane, kto jest odpowiedzialny, kto ma możliwość reprezentacji stowarzyszenia czy też fundacji.
Tak, nawet dzisiaj miałem taki telefon z jednej z organizacji ziemogórskich, gdzie prezes mówi, że tylko on ma sam profil zaufany, on może podpisywać. No i nie może zgłosić wszystkich członków, bo pozostali nie mają tego podpisu przez profil zaufany, ale nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Czyli warto spojrzeć do statutu i warto zobaczyć, co widnieje, jaki wpis jest w KRS-ie.
Czasu,
kto reprezentuje organizację.
Czasu jest niedużo, bo 31 stycznia już w poniedziałek. Także rzeczywiście warto się postarać, żeby sprawdzić, czy te dokumenty są wypełnione.
Tak, rzeczywiście tak trzeba zrobić, bo inaczej konsekwencja, tak jak pan wspomniał, że 50 tysięcy od jednego członka zarządu, ale plus może być nałożona grzywna na kara na organizację do 1 000 000 zł. Oddzielnie członkowie zarządu, a oddzielnie organizacja może zostać ukarana.
Te wszystkie dane, które trzeba tam wypełniać, to są dane jakieś szczegółowe? Jakiś duży problem jest z ilością tych danych, które musimy przekazać?
Nie. To są podstawowe dane, gdzie wpisujemy imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL, tak? I ewentualnie wpisujemy charakter uprawnień danej osoby. Czy jest upoważniona do podpisywania na przykład, czy nie jest upoważniona do reprezentowania organizacji, bo statut mówi, że tylko prezes jest upoważniony, no to prezes wpisuje sam siebie, a pozostałych wpisuje, że nie mają takich uprawnień do reprezentowania. I to są takie podstawowe rzeczy, bardzo proste.
W każdym razie
skomplikowane.
Czasu jest niewiele. Ile w naszym regionie jest stowarzyszeń i fundacji? Ma pan orientację?
Nie mam bezpośredniej, ale na pewno kilka, około 7 000 na pewno będzie organizacji występowało. Chociaż trzeba odliczyć organizacje, które są wpisane tylko do rejestru starosty czy prezydenta, to te nie muszą zgłaszać, tylko te, które są w KRS-ie. A jest na pewno tych organizacji około 5 000 w województwie lubuskim.
Także radzę się pospieszyć, bo może właśnie w poniedziałek już serwery mogą być zapychane poprzez ilość zgłoszeń, bo wiele osób pewno będzie robiło to w ostatniej chwili. To jeszcze raz przypomnijmy, państwo organizują spotkanie w tym celu, tak? Jak to będzie organizowane? To będzie online, czy będzie...
Nie, bezpośrednio z tym, że chcemy zachować warunki związane ze stanem epidemii, a więc te odstępy, maski i tak dalej. I ktoś, kto chciałby uczestniczyć, powinien zgłosić do nas tutaj chociażby dzisiaj telefonicznie, że chce uczestniczyć. I tutaj proponuję, może podam jeszcze telefon, na który trzeba przedzwonić, 577 235-435. Także jeszcze... Bo chcemy wiedzieć, ile będzie uczestników i przyjedzie specjalna osoba, która no, jest ekspertem w tych sprawach i będzie prowadzić warsztaty. Powiedziałbym z udziałem od razu, że każdy uczestnik przywozi ze sobą laptopa i będzie mógł przećwiczyć, jak to zrobić.
Czyli taka pomoc techniczna związana właśnie z wysłaniem tych dokumentów do centralnego rejestru. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Romuald Malinowski, prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Możemy 1% naszego podatku, jak co roku, przekazać na organizacje pożytku publicznego. Czym się zajmują takie stowarzyszenia i komu pomagają? Posłuchajmy.
Organizacje pozarządowe działają praktycznie w każdej sferze naszego życia, począwszy od chociażby takich małych stowarzyszeń lokalnych, jak koła gospodyń wiejskich, które nawet czasami nie są zarejestrowane, ale aktywnie działają, poprzez takie większe społeczności na wsiach, w mniejszych miejscowościach, nawet uczniowskie jakieś kluby sportowe, czy poprzez już takie bardziej wyspecjalizowane organizacje, na przykład działające na polu pomocy społecznej. Coś, co dostrzegliśmy w tych organizacjach, to znaczy ich pożyteczną rolę dla społeczeństwa, a także możliwość realizacji dla wielu osób, nadal trwa.
Przede wszystkim tych organizacji jest coraz więcej. To oznacza, że ta sfera otoczenia biznesu jest coraz bogatsza. Zajmują się sferą, która często jest jakby taka niczyja. Nie zajmie się tym samorząd, nie zajmie się tym władza państwowa, bo nie może. Nie zajmie się tym także przedsiębiorca komercyjny, bo jest nastawiony stricte na zysk. Natomiast firma taka pozarządowa, uzupełniająca tu jakby ten sektor przedsiębiorczości i zarządzania na różnym szczeblu, może robić zadania, które statutowo pasują do jakiegoś tam pomysłu na działalność, a jednocześnie wypełniają pewną lukę na rynku. Gospodarka nie lubi próżni i właśnie tą próżnię w pewnym sensie zaspokajają, czy wypełniają firmy sektora pozarządowego.
Ilość organizacji, która jest zarejestrowana, a ilość rzeczywiście działających organizacji to są troszeczkę dwie różne rzeczy, bo to jest sprawa bardzo dynamiczna. Są organizacje, na przykład stowarzyszenia zwykłe, które działają dla jednej jasno zdefiniowanej sprawy, a później ich cel się kończy i nie zawsze organizacje pamiętają o tym, żeby byt prawny zlikwidować.
Zdecydowanie liderem są organizacje pozarządowe, które zajmują się problematyką edukacji, wychowania, kultury i sportu. Natomiast drugą taką grupą organizacji dość istotną są organizacje, które zajmują się problematyką społeczną. I trzecią to są organizacje o charakterze organizacji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym i ochroną. Z tym, że tutaj w danych statystycznych bardzo dużo robią ochotnicze straże pożarne. To one stanowią gro tej trzeciej grupy organizacji.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Polski Ład wprowadził szereg zmian w podatkach i w zasadach funkcjonowania właśnie podatków w tym roku, w 2022. Jest z nami pani Anna Muchewicz i pani Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dzień dobry panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co zmienił Polski Ład, jeżeli chodzi o emerytury, bo to bardzo interesuje te osoby, które już są na emeryturze albo w tym roku zamierzają na nie przejść?
Dla ponad 8 milionów, czyli prawie 94% emerytów i ponad 98% rencistów, którzy pobierają świadczenie niższe niż 4920 zł brutto, od stycznia wypłata na rękę będzie wyższa. Miesięczny wzrost świadczenia w tej grupie wynosi do 180 zł. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale od 4920 zł do 12800 zł, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Oznacza to, że wraz ze świadczeniem za luty otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń z 2022 roku, bo pamiętajmy, że te osoby niestety w styczniu ich świadczenie było nieco niższe.
Czyli w tym drugim miesiącu roku, czyli w lutym, będzie wyrównanie tak za ten miesiąc
będzie
styczeń.
Będzie wyrównanie. Tak jest. Te wszystkie osoby, które, tak jak mówiłam, mieszczą się w tym przedziale, jeżeli chodzi o świadczenie od 4920 zł do 12800 zł, otrzymały w styczniu niższe świadczenie, wraz z lutowym świadczeniem otrzymają wyrównanie, nie muszą absolutnie składać żadnych wniosków o zwrot tego nadpłaconego podatku. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to taką nadpłatę otrzyma ponad 6,5 tysiąca świadczeniobiorców na łączną kwotę ponad 0,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o świadczenie w wysokości do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, pobiera je około 60% lubuskich emerytów i 70% lubuskich rencistów, to nie zapłacą oni podatku dochodowego i to są te podstawowe zmiany dotyczące świadczeniobiorców, jeżeli chodzi o Polski Ład i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
A jeżeli ktoś zarabia powyżej 12 800 zł, nie wiem, czy są jeszcze takie emerytury wysokie, to...
Z tego co wiem, to takich emerytur albo nie ma, albo są to jednostkowe przykłady.
I wtedy te osoby niestety będą miały trochę mniej.
O województwo lubuskie to chyba najwyższa emerytura jest w okolicach 8 tysięcy złotych.
I to są wszystkie zmiany, które zaistniały, tak? Jeżeli chodzi o emerytów?
Jeżeli chodzi o emerytów i rencistów, to tak, to są wszystkie zmiany, których mogą się spodziewać, jeżeli chodzi o kwestie Polskiego Ładu. Pozostałe zmiany dotyczą ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zmiany w dokumentach rozliczeniowych i terminach składania tych dokumentów rozliczeniowych.
A jeżeli emeryt, bo taka sytuacja ma też miejsce, pracuje, oprócz tego, że pobiera emeryturę, to jeszcze ma etat czy pół etatu w jakimś zakładzie pracy, to co wtedy? Jak te zarobki, jak te relacje podatkowe wyglądają wówczas?
No to tutaj już trzeba by było takie pytanie złożyć do Urzędu Skarbowego. Tutaj chodzi o sumę, natomiast tutaj, tak jak mówię, to już wkraczamy w kwestie podatkowe, ponieważ pamiętajmy, że Polski Ład to przede wszystkim kwestie podatkowe.
Czy cokolwiek się zmienia także, jeżeli chodzi o opłacanie składek przez przedsiębiorców?
Oczywiście. Polski Ład wprowadził rewolucję dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o wyliczenie podstawy zamiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do tej pory podstawa wymiaru to było 75% przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale, natomiast od nowego roku podstawa wymiaru składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność jest uzależniona od formy ich opodatkowania.
Czyli przedsiębiorca sam decyduje o tym, jaką formę opodatkowania wybierze, tak?
Tak.
I jakie są możliwości?
Już tłumaczę. I tutaj mamy tak. Inaczej ustala się podstawę wymiaru dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych. To jest skala podatkowa lub podatek liniowy. Tutaj podstawa wymiaru uzależniona jest od dochodów i to jest istotne. Następna grupa to są przedsiębiorcy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj do wyliczenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychody. Następna grupa to są przedsiębiorcy, którzy się rozliczają z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej. I ostatnia grupa to są osoby prowadzące pozarolniczą działalność, uzyskujące przychody lub dochody z innego źródła przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. I to również w ten sam sposób podstawę wymiaru ustala się dla osób współpracujących.
Czy księgowi rozumieją, którą grupę podatkową wybrać, żeby ewentualnie tak. Przedsiębiorca miał, że tak powiem, mniejsze obciążenia podatkowe?
Myślę, że tak.
To chodzi o to o wysokość zarobku, tak? I specyfikę danej firmy, tak?
Chodzi tak. O przychody, dochody. No, dochody oblicza się na podstawie przychodów tutaj w tej pierwszej grupie, a przychody w tej kolejnej grupie osób, które są opodatkowane tym zryczałtowanym podatkiem, tam w grę wchodzą przychody.
Rozumiem, że niekiedy firmy, no różne są sytuacje. Czy można w ciągu roku zmienić zasady?
Powiem szczerze, to są przepisy urzędów skarbowych.
Aha, rozumiem.
Tutaj formę opodatkowania z tego, co jest mi wiadome, można zmienić w przypadku zakończenia działalności w trakcie roku, tak? I przyjąć sobie nową, ale tutaj bym raczej nie wnikała w kompetencje Urzędu Skarbowego i przepisów.
To się odbija, rozumiem, ten rodzaj opodatkowania przyjęty przez przedsiębiorcę odbija się w opłacaniu składek, tak?
Tak, bo już w tej chwili przedsiębiorcy tak do tej pory mieli w zasadzie w jednej wysokości od jednej podstawy tą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, chyba że prowadzili więcej działalności, to wtedy było od każdego rodzaju działalności. A w tej chwili należy zmienić zupełnie sposób myślenia, dlatego że wysokość składki jest uzależniona od podstawy wymiaru, a podstawa wymiaru jest uzależniona od formy opodatkowania tak naprawdę. Czyli trzeba zmienić sobie zupełnie sposób myślenia nie od ilości działalności, tylko przede wszystkim od formy opodatkowania, a później w zależności od tego, ile jest tych działalności i w jakiej formie opodatkowania się ją prowadzi, to wówczas sumuje się przychody z jednego rodzaju formy opodatkowania albo z drugiego rodzaju formy opodatkowania.
Jest to bardzo ważne, ponieważ w tym roku nie ma już tak, że płacimy tam około 2% podatku zdrowotnego. Nie ma możliwości odliczenia od tych 9%, tak?
Mm-hmm. Tak, tak.
I to jest istotne, jeżeli chodzi o przystąpienie do ustalenia formy opodatkowania. Jak państwo zostają poinformowani o tej formie opodatkowania? Czy to trzeba jakąś deklarację złożyć, czy państwo mają informacje z Urzędu Skarbowego?
Będą informacje z Urzędu Skarbowego, ale tak naprawdę ten obowiązek informacji, w jakiej formie opodatkowania rozliczasz się z Urzędem Skarbowym przedsiębiorca, on wykazuje w dokumentach rozliczeniowych. Tutaj w związku z tym, że weszły te nowe przepisy, od lutego zmienią się dokumenty rozliczeniowe i tam płatnik składek bardzo szczegółowo będzie wykazywał i formę opodatkowania, i przychód lub też dochód, i wysokość podstawy wymiaru i składki. Również, co jest istotne, przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc składać dokumenty rozliczeniowe za siebie, nieważne w jakiej formie opodatkowania korzystają, dlatego że grupa osób, która została zwolniona z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych, bardzo się zawężyła. Są to tylko duchowni, osoby składające dokumenty za nianie i osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. A więc tutaj wszyscy przedsiębiorcy co miesiąc będą musieli składać dokumenty rozliczeniowe za siebie, nawet jeżeli rozliczają się sami za siebie. Dodatkowo zmieniły się terminy przekazywania dokumentów do ZUS-u i przede wszystkim opłacania składki. Mamy terminy do 5, do 15 i termin do 20. I w zasadzie ten termin do 20 dotyczy płatników składek, którzy rozliczają się sami za siebie i z pracownikami.
Te wszystkie nowe formularze są już na Państwa stronie, tak?
Te formularze będą udostępnione pod koniec stycznia, na pewno w tych programach, z których wysyła się dokumenty do ZUS-u, czyli mówię o e-płatniku i mówię o programie Płatnik. One będą udostępnione pod koniec stycznia, dlatego że w miesiącu styczniu składa się dokumenty dotyczące grudnia. Także w miesiącu styczniu jeszcze te formularze nie są potrzebne, bo składa się dokumenty na starych formularzach. Natomiast w miesiącu lutym będziemy składali dokumenty dotyczące stycznia, także zdążymy.
I wszystkie te dokumenty składa się już elektronicznie, tak?
Zasady, które obowiązywały do tej pory co do ilości osób, za które się składa dokumenty, nadal obowiązują, czyli do 5 osób można w formie papierowej, powyżej 5 elektronicznie.
Większość przedsiębiorców już chyba składa elektronicznie. Czy są jeszcze osoby, które przynoszą dokumenty papierowe?
Przynoszą.
Przynoszą tak, jeszcze, tak?
Tak. No i teraz niestety będą musieli przynosić co miesiąc, tak? Bo wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy rozliczali się sami za siebie, oni składali pierwszorazową deklarację i na tej podstawie były tworzone systemowo dalsze dokumenty rozliczeniowe. W tej chwili niestety już nie ma takiej możliwości od nowego roku.
Czyli dużo wygodniej będzie jednak przejść na formularze elektroniczne, ponieważ to można robić w każdym momencie i z każdego miejsca.
Jak najbardziej.
To jest duży kłopot, żeby składać elektronicznie, czy to jest dosyć proste?
Dokumenty można składać przez profil PUE, przez e-płatnika i tam w zasadzie potrzebny jest ten profil zaufany, można się tym podpisać, tak? Natomiast w programie Płatnik już potrzebny jest certyfikat kwalifikowany, który jest płatny. Także do przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 100 osób, jak najbardziej mogą przesyłać te dokumenty w formie elektronicznej przez e-płatnika. I myślę, że to jest wygodniejsza, prostsza sprawa też ze względu na koszty, tak? Bo tutaj nie jest nic płatne, natomiast w programie Płatnik no tam już jest certyfikat kwalifikowany potrzebny, który jest odpłatny.
Przy tych mniejszych firmach to ten profil zaufany w zupełności wystarcza, tak. Wobec tego i to chyba nie jest dosyć trudne, tym bardziej, że to będzie powtarzalność comiesięczna, tak? W wysyłaniu tych dokumentów.
powtarzalność będzie, natomiast co do wysokości podstawy wymiaru nie dla wszystkich ubezpieczonych, nie dla wszystkich płatników składek, tak? Bo te dwie pierwsze grupy, czyli na zasadach ogólnych i opodatkowani tym zryczałtowanym podatkiem, tam podstawa wymiaru może ulegać zmianie. Przede wszystkim w tej pierwszej grupie liczy się dochody narastająco. Natomiast w tej drugiej grupie mamy trzy progi, w których się kwalifikują przedsiębiorcy i w zależności od tego, w który próg wpadają, czyli mamy trzy progi, albo przychód ich jest mniejszy niż 60 tysięcy, albo mamy drugi próg przychodu między 60 a 300 tysięcy, albo mamy trzeci próg przychodu powyżej 300 tysięcy, to w zależności od tego, w który próg z tymi przychodami w danym miesiącu wpadają, to jest określona wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. I albo jest to 60% przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale, albo jest to 100% przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku, albo jest to 180%.
Te osoby, które mają obsługę księgową, profesjonalnych księgowych, nie będą miały z tym problemu. Podejrzewam, księgowi to opanują, ale te osoby, które samodzielnie się do tej pory rozliczały, to już widzę ból
mogą
głowy.
Mieć problem. Mogą mieć problem, mogą mieć spory problem.
Czy będzie można dodzwonić się i zapytać o poradę, pomoc?
ZUS wspólnie z Krajową Administracją Skarbową będzie prowadził specjalne webinaria, szkolenia online, które będą bezpłatne, z których będzie można skorzystać i tam odpowiem na wszystkie pytania i rozwiemy wszelkie wątpliwości. Tak samo w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą dyżury pracowników KAS i na odwrót w urzędach administracji skarbowej także będzie można skorzystać z porady ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo jest uruchomiona infolinia, ale też uruchomiliśmy specjalny kalkulator, dzięki któremu samodzielnie będzie można obliczyć podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne. On jest na naszej stronie, wystarczy wejść na stronę zus.pl. Tam jest odnośnik do kalkulatora. Wystarczy wpisać okres rozliczeniowy, jaki nas interesuje, przychód bądź dochód oraz sposób rozliczenia podatkowego i dzięki temu obliczymy tą nową wysokość składki zdrowotnej.
To proszę jeszcze podać w takim razie terminy spotkań wyjaśniające zasady rozliczeń.
Więc z takich webinariów będzie można skorzystać 28 stycznia oraz 2 i 4 lutego o godzinie 9, a także 1, 3, 8, 10, 15 i 17 lutego o godzinie 10. Natomiast jest tych webinariów bardzo dużo, a daty i terminy można na bieżąco sprawdzać na naszej stronie internetowej ZUS.pl. W kalendarium tam wszystkie informacje oraz tematy tych spotkań będą udostępnione.
Proszę powiedzieć jeszcze, czy trzeba się wcześniej zarejestrować?
Aby zarejestrować się na takie webinarium, wystarczy wysłać mailowo wszelkie niezbędne dane, czyli liczbę osób, które wezmą udział w webinarium, dane kontaktowe, numer telefonu i my na adres mailowy zwrotnie podeślemy linka, po kliknięciu, w który nastąpi połączenie webinarium. Także nie, do webinarium, także nie trzeba nic absolutnie instalować.
Dużo jest zapytań w tej sprawie, o zmianach podatkowych?
Bardzo dużo, jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu szkolenia, stąd jest aż tyle tych webinariów, one są praktycznie codziennie.
Także zapraszamy do wyjaśnień, zapraszamy do kontaktu mailowego i można wejść na stronę internetową, tam wszystkie te informacje można znaleźć, są opisane po to, żeby wyjaśnić wszystkie zagadnienia związane z podatkami i z opłacaniem składek przez przedsiębiorców oraz ze zmianami w emeryturach. Przypomnę, że naszymi gośćmi była Anna Muchewicz i Agata Muchowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dziękuję panią bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Miłego popołudnia, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.